Po raz kolejny spotykamy się w tak bliski, a jakże odległy sposób. Niby dzieli nas tylko ekran, ale również odległość miejsc naszych zamieszkania. Serca jednak nasze złączone są jednym pragnieniem. Ufam, że każdy z nas pragnie skoncentrować swoją uwagę na tym, kto jest w naszym życiu najważniejszy. Na tym, czego dokonał dla nas sam Wszechmogący Bóg. I dlatego też dzisiaj, kiedy będziemy rozważać Jego Słowo, chciałbym, aby cała nasza uwaga skupiona była na tym, co napisano. A przewodnim tematem dzisiejszego mojego rozważania są po prostu pytania. Pytania. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, czy zwracamy uwagę, że pytania towarzyszą nam od samego początku naszego życia. Mając już kilka lat, to właśnie pytania są tak często zadawane, że w pewnych momentach stają się bardzo wyczerpujące dla tych, którzy muszą na nie odpowiadać. A co to? A co to? A potem, a dlaczego? A dlaczego, dlaczego? W ten sposób, zadając pytania, rozwijamy naszą wiedzę, nasze poznanie tego, co nas otacza. Z czasem jednak pytania nabierają nieco innej formy. Stają się bardziej filozoficzne i nie zawsze są obarczone tą chęcią poznawania, chociaż zazwyczaj tak, ale chcemy dogłębniej zbadać, upewnić się co do rzeczywistości, która nas otacza. Pytania w życiu wielu ludzi mają również swoje miejsce, swoją rolę w bardzo niespodziewanych okolicznościach. Wtedy, kiedy toczymy spory, kiedy przedstawiamy swoje argumenty, wtedy pragniemy pytaniami dowieść, że ktoś nie ma racji, albo zadając pytania chcemy podważyć czy uzasadnić swoje stanowisko. To nie koniec roli pytań. Przychodzą takie chwile w naszym życiu, kiedy będąc sam na sam z sobą, zadajemy sobie pytania. I te pytania mają bardzo często ciężki kaliber. Dlatego, że próbując na nie odpowiedzieć, konfrontowani jesteśmy z prawdą o sobie samym. I to wcale nie bywa łatwym przeżyciem. Pytań zazwyczaj do siebie i do otoczenia mamy znacznie mniej wtedy, kiedy wszystko nam się dobrze układa. Kiedy wszystko idzie tak, jak przypuszczaliśmy, czy jak chcielibyśmy, żeby szło. Ale gdy nagle coś zmienia się, kiedy coś nie idzie po naszej myśli, kiedy coś załamuje się, wtedy jakże często pojawia się cała lawina pytań. Dlaczego? Dlaczego to mnie akurat to spotkało? Dlaczego te okoliczności? Dlaczego takie nieszczęście? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Taki stan pytań, bardzo często nie znajdujących odpowiedzi, potrafi być bardzo wyczerpujący i prawdopodobnie każdy z nas po części wie, że jesteśmy wtedy już niechętni na słuchanie pytań czy słuchanie jakichkolwiek odpowiedzi. Chcę też podkreślić, że pytania rodzą się w sercach i umysłach ludzi wierzących. Nie jesteśmy pozbawieni tej możliwości, aby zadawać sobie czy innym pytania. Pytania zadajemy sobie, nawzajem, ludziom, Ale jakże często zadajemy Bogu pytania. I to też bardzo ważny element naszego życia duchowego, naszej wiary. Bo wtedy, kiedy otrzymujemy prawdziwe odpowiedzi na zadawane pytania, nasze życie wewnętrzne może być zbudowane. Możemy zostać ostrzeżeni przed kataklizmem, który być może grozi, gdybyśmy nie zadali pytania i nie otrzymali takiej odpowiedzi. Dla nas wierzących chrześcijan, ewangelicznie wierzących, bardzo fundamentalnym jest to, co napisano w Piśmie Świętym, w Biblii. No właśnie, i tutaj od razu chciałbym postawić kolejne pytanie. Jak postrzegasz w swoim życiu Pismo Święte, Biblię? Czy jest ona dla ciebie zbiorem różnych ksiąg, w których opisane są, poruszone są różne wątki, które są różnymi przekazami, ujętymi tylko w jedną okładkę, co nazywamy Biblią? Czy jest może Biblia jednolitym przekazem, jednolitą całością, która łączy w sobie wszystkie księgi, wszystkie wątki w jedną całość? Bo w zależności od tego, jaką będzie twoja odpowiedź, jakie jest twoje stanowisko w stosunku do tego pytania, jak postrzegasz Biblię, okaże się, że patrząc na Biblię jako zbiór niezależnych ksiąg, tematów, wątków, stajemy się uczestnikami informacji, które mówią o nas. Wtedy ludzie widzą, co w Biblii jest napisane, jak powinniśmy się zachowywać, co powinniśmy robić, gdzie powinniśmy stać. Wiele, wiele rzeczy skierowanych będzie na człowieka, na nas. Natomiast patrząc na Biblię, na Pismo Święte jako na całość, zauważymy bardzo łatwo, że jest to przekaz, który Bóg osobiście, wszechmogący Bóg, kieruje do człowieka, kieruje do ludzkości, objawiając samego siebie nam, abyśmy Go mogli poznać, abyśmy mogli poznać Jego nastawienie wobec nas, abyśmy mogli nabrać zaufania do Niego. No dobrze, to gwoli wstępu kwestia pytań. Obecnie żyjemy też w takim szczególnym okresie czasu, kiedy mnożą się pytania. Niektóre z nich, które słyszę prawie że na co dzień, dotyczą właśnie tych okoliczności. Jak długo to jeszcze potrwa? Kiedy wreszcie będziemy mogli się zgromadzać? Czy ktoś z wierzących został już dotknięty tą zarazą? A czy może jest to jeden ze znaków czasów ostatecznych? Tych pytań dotyczących właśnie tej nienormalności, która się pojawiła tak z nagła i jest wszechobecna, jest całe mnóstwo, wymieniłem tylko kilka. Biblia, o której już wspomniałem, jest też przepełniona mnóstwem pytań. Ktoś próbował je policzyć, choć to bardzo trudno, dlatego że język hebrajski czy grecki mają taką strukturę, że bardzo trudno rozróżnić, co jest pytaniem, a co nim nie jest. Niemniej zgoda jest co do tego, że około 3300 pytań zapisanych zostało w Biblii. Osobiście Jezus w Ewangeliach zadaje około 300 pytań, co wcale nie jest małą ilością. Podobnie w swoim nauczaniu czyni apostoł Paweł. On w szczególny sposób upodobał sobie pytania retoryczne. takie, które właściwie, na które odpowiedź jest oczywista, powszechnie znana. Zadaję te pytania, aby utwierdzić w przekonaniu, że tezy, które przedstawia, są mocno ugruntowane w sercach jego słuchaczy. Dziś właśnie chcę zwrócić uwagę na pytania, które zadaje apostoł Paweł. Stanowią one w tekście, który za chwilę będę czytał, taką całą plejadę pytań. Pytań następujących jedno po drugim, progresywnie. Że użyję takiego muzycznego terminu, mam nadzieję, że Adam mi wybaczy, że wchodzę w jego dziedzinę, swego rodzaju crescendo, narastające natężenie, progresja, coś, co sięga wreszcie pewnej kulminacji. Zadając dzisiaj razem z apostołem Pawłem sobie i wam, drodzy słuchacze, te pytania, modlę się, aby odpowiedzi na nie utwierdzały swego rodzaju taką solidną kotwicę naszej wiary, zaczepioną gdzieś w solidnej biblijnej doktrynie. Zwróćmy zatem uwagę na tekst, podstawowy tekst dzisiejszego przesłania. Zapisany jest on w liście apostoła Pawła do Rzymian w 8 rozdziale od 31 wersetu. Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, ktoś przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Przyznaję, że nie poświęciłem czasu, aby zliczyć ilość pytań w tych zaledwie kilku wersetach, które tutaj apostoł Paweł zawarł. Ale końcówka 8 rozdziału w liście do Rzymian jest podsumowaniem jego wykładu, jego nauczania na temat tego, czym jest, jaką rolę spełnia Ewangelia w życiu człowieka. Czym jest Ewangelia, którą Bóg postanowił przygotować, przekazać ludzkości w Jezusie Chrystusie. Cała ta sekwencja pytań rozpoczyna się od bardzo prostego. Cóż na to powiemy? Co możemy powiedzieć wobec tych faktów, które wcześniej apostoł przedstawia swoim czytelnikom, swoim słuchaczom? On, tak jak powiedziałem, podsumowuje pewne nauczanie na temat właśnie Ewangelii, która przemienia, ma moc przemieniania naszego życia. Cóż możemy powiedzieć? Na co? No to przyjrzyjmy się, jakie to fakty są tymi, które zadziwiają Pawła i on każe nam, czy jesteśmy w stanie coś na to powiedzieć. W tym samym liście, w 5 rozdziale, 1 wierszu czytamy: usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni z wiary jesteśmy. To treść Ewangelii, to treść przesłania, które Bóg przygotował w Jezusie Chrystusie. Albo dalej. A nadzieja nie zawodzi. Ja wiem, że nadzieja jest bardzo brzydko określana w powszechnym, otaczającym nas świecie. Ale ta nadzieja oparta na Bożym Słowie, oparta na Bożej miłości, nie zawodzi. Apostoł Paweł właśnie w tym samym rozdziale, w piątym wierszu pisze tak. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Albo dalej. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Co na to chcesz powiedzieć? Co masz jeszcze do dodania albo czego brakuje ci w tym stwierdzeniu? A to przecież 8 rozdział, 1 wiersz. Czy ktoś jest w stanie cokolwiek powiedzieć, co na to powiemy, skoro Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy? A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Rzymian 8, 17. Albo dalej, jeśli jeszcze za mało tych argumentów, które apostoł Paweł wcześniej przedstawia, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. 8, 28. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. To 29 wiersz tegoż 8 rozdziału. Czy wreszcie 30 werset. A których przeznaczył, tych ich powołał. A których powołał, tych ich usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych ich uwielbił. Drodzy, postanowiłem, że dzisiaj moje kazanie będzie mieć niewiele moich słów, a właśnie treść Bożego Słowa niech będzie tym przekazem. No ale właśnie, cała ta fraza poprzedza to pytanie, co na to mamy do powiedzenia? Co chcesz powiedzieć sam sobie? Co chcesz powiedzieć drugiemu siedzącemu obok ciebie, kiedy jesteś konfrontowany z tym wszystkim, co Ewangelia, co Boże przesłanie w Chrystusie Jezusie dla ciebie i dla mnie przygotowało. Ja przyznaję, że w pierwszej chwili, w pierwszym momencie, kiedy uświadamiam sobie ogrom tego błogosławieństwa, nie mam nic do powiedzenia. Milknę. Zaczyna brakować mi słów. Wiecie, to jest tak, jak być może zdarzyło się komuś z was otrzymać niespodziewanie wielki prezent, coś, na co nigdy nie zasłużyłeś, o czym nawet nie marzyłeś i nagle stało się to twoim udziałem. I wszyscy myślą, że tak łatwo będzie ci wydobyć w pierwszych słowach wielkie podziękowanie. Ja widzę, że ludzie, którzy są zaskakiwani takimi przeżyciami, najczęściej w gardle czują uścisk i nie mogą wydobyć żadnego słowa. Otóż właśnie to, bracie, siostro, drogi przyjacielu, apostoł Paweł uświadamia mnie i tobie, że będąc uczestnikami Ewangelii, będąc beneficjentami tego, co Bóg w Chrystusie dla nas przygotował, uświadamia nam, co na to chcesz jeszcze powiedzieć. To chwyta za gardło, jeśli w pełni tego sobie to uświadamiasz. Jeśli pobieżnie traktujesz zobaczysz, że być może nie jest to aż tak atrakcyjne. Drodzy, ale kolejną reakcją, kolejną odpowiedzią na to pytanie, cóż wtedy powiemy, możemy powiedzieć wszystko. Jesteśmy wzruszeni, jesteśmy pod wrażeniem, Panie, oto kim jestem, co mam, niech należy do Ciebie. Niech odtąd Twoja wola dzieje się w moim życiu. To kolejna odpowiedź na to pytanie. No dobrze, ale w tym przeczytanym urywku Bożego Słowa jest znacznie więcej pytań, na które chciałbym po kolei, choć bardzo krótko, zwrócić naszą uwagę. Oto w 31 wersecie czytamy, jeśli Bóg z nami, tuż przeciwko nam. Właściwie to słowo jeśli, to w Biblii tego tłumaczenia, z którego korzystam, występuje. A właściwie tam powinno być słowo skoro albo ponieważ. Skoro Bóg jest z nami albo ponieważ Bóg jest z nami, to kto przeciwko nam? W II Królewskiej czytamy taką historię bardzo znaną i zresztą niedawno kilka razy wspominaną tu przez różnych kaznodziei. O Elizeuszu, który został otoczony w mieście, w którym przebywał przez wrogą armię i który wcale sobie z tego nie robił wielkiego przeżycia w przeciwieństwie do jego sługi. Czy w Ewangelii Jana, a właściwie inaczej, w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, w 4 wierszu czytamy, że większy jest w nas ten, niż ten, który jest na zewnątrz. Czy ten, który jest w Tobie, który żyje w Tobie, to Chrystus? Jeżeli tak, to któż przeciwko nam, skoro Bóg jest z nami? Jakiś czas temu krążyły z komórki do komórki takie filmiki. Moja żona otrzymała taki filmik o takim niedźwiadku, który razem z mamą przeprawiał się przez jakiś strumyk. Mama przeszła, ale jemu się coś powinęła noga i z rwącym strumieniem popłynął w dół tego potoku. Będąc bardzo przerażonym, gdzieś jakąś gałąź złapał, wreszcie wylądował na jakimś kamieniu, obijany, a brzegiem, z którego schodzili, czyhał na niego jakiś drapieżny zwierz. Nie pamiętam, jaki to był. W każdym razie pamiętam, że była taka dramatyczna chwila, kiedy ten zwierz drapieżny wreszcie jest na przewężeniu tego potoku, bardzo blisko, aby tego malca, niedźwiadka wreszcie dopaść. I wtedy filmik się ściemnia, pojawia się jakiś cień, zwierz drapieżny podnosi głowę i widzi, że na drugim brzegu stoi potężny niedźwiedź. Wystarczyło, że mruknął i nie było już ochoty, aby zaatakować niedźwiadka. No właśnie, jeśli jesteśmy w cieniu naszego wszechmogącego Boga, Jego najdrobniejsze skinienie, Jego najdrobniejszy pomruk przepędza wszelkich nieprzyjaciół, zapewniając nam bezpieczeństwo. Psalmista mówi, Pan jest ze mną, nie lękam się, cóż mi może uczynić człowiek? No właśnie. Chciałbym tu podkreślić, że ta seria tych 5 pytań, na które teraz zwracam uwagę w tym urywku, to właściwie gdyby to był psalm, kończyłoby się to pytanie każde słowem Sela. To też muzyczny termin. To słowo bardzo często w różnych tłumaczeniach w ogóle nie jest tłumaczone. Jest podawane w dosłownej wersji, sela. Ale ono oznacza przerwę. Nie taką zwykłą przerwę, jak mamy czasami w nutach pauzę, ale sela oznacza taką pauzę, taką przerwę, abyśmy spojrzeli wstecz, co zaśpiewaliśmy, co zagraliśmy, abyśmy to przeżyli, przemyśleli raz jeszcze, a potem poszli do następnej frazy. I dlatego w psalmach, na przykład w 45. psalmie, co kilka wierszy pojawia się sela, bo podana jest pewna fraza, a to jest napisana pieśń dla przewodnika chóru i jest podane sela. A teraz stop, zastanówmy się, co zaśpiewaliśmy. Jak obserwuję właśnie dyrygentów, przewodzących, liderów muzycznych, nie nazywają tego sela, ale bardzo często jest tak, stop, zastanówmy się, że to należy zrobić tak albo inaczej. Zastanówmy się więc zatem nad kolejnymi pytaniami, które apostoł Paweł tutaj stawia w tym urywku słowa. Kto jest gwarantem zaspokojenia naszych potrzeb? 32 wiersz właśnie takie pytanie zawiera. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? To pytanie. Pytanie dla Pawła wydaje mi się retoryczne. Dla Pawła oczywiste, oczywista odpowiedź. Tym bardziej, że dowodzi, skoro sam Bóg swojego syna nie oszczędził, ale go za nas, nie dla siebie, dla jakichś swoich racji, ale dla nas go darował. To czymżeż jest darowanie nam jeszcze czegoś, co jest niewspółmiernie mniej kosztowne? Mniej więcej taką argumentację odczytuję z tej wypowiedzi Pawła. Apostoł Piotr w swoim liście podobną myśl wyraża. W drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale od 3 wiersza, gdy mówi, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czasami jednak zdarza się, że nie zadajemy, czy nie wsłuchujemy się w te pytania, a właściwie nie słuchamy tych odpowiedzi, które tutaj Boże Słowo udziela na te pytania. Co teraz z nami będzie? Ktoś traci pracę, ktoś traci źródło utrzymania. Komuś coś zagraża w związku z tą sytuacją, którą w szczególny sposób przeżywamy. Co teraz będzie? Bóg Wszechmogący chce i jest gwarantem. Gwarantem zaspokajania moich i twoich potrzeb. Jest to kwestia tylko mojego i twojego zaufania Wszechmogącemu. Dalej apostoł Paweł stawia pytanie, a kto nas będzie oskarżał? Wiecie, z oskarżeniami mamy dosyć często do czynienia. Wystarczy, że coś nie zrobimy po myśli kogoś. I wtedy już jesteśmy oskarżani. Na co dzień możemy to obserwować, patrząc na życie społeczne, jak jedni drugich oskarżają i wytykają sobie błędy. Oskarżenie jest dosyć powszechnym. Czasami nawet puste oskarżenie ma taką funkcję, że wystarczy, że się je wypowie, choć jest bezpodstawne, już ciągnie za sobą pewną poszlakę niepewności. A może jednak coś jest na rzeczy? A może jednak nie jest tak prawym, jak się wydaje? A może? Któż nas będzie oskarżał. W 33 wierszu apostoł Paweł właśnie zadaje to pytanie. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Są chętni do oskarżania. Ja mogę wam ich wymienić i wymienię. Oczywiście jako pierwszy to diabeł, szatan. W objawieniu Jana czytamy w 12 rozdziale, w 10 wierszu, oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. On oskarża. Innym oskarżycielem jest świat. W Ewangelii Jana Jezus w 15 rozdziale, w 19 wierszu mówi tak. Ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. A jeśli ktoś kogoś nienawidzi, jakże łatwo jest go oskarżać. Przykre to, ale oskarżenia mogą spotkać nas ze strony również naszych współbraci, naszych bliskich. W liście do Galacjan czytamy w 5 rozdziale, 15 wierszu. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. To wielka przestroga, abyśmy nie okazywali tego rodzaju uczuć względem siebie, ale by rzeczywiście, tak jak nazwa naszego kościoła, naszego zboru, Filadelfia, okazywali na co dzień wobec wszystkich miłość braterską. No ale zdarzają się oskarżenia od współbraci. Jedno z najtrudniejszych oskarżeń, najtrudniej do odparcia, bo potrafimy samych siebie oskarżać. Jak mogłem coś takiego dopuścić? Jak mogłem coś takiego powiedzieć? Jak mogłem coś takiego zrobić? Nie umiem sobie tego wybaczyć. Bracie, siostro, jeżeli którekolwiek z oskarżeń dzisiaj nurtuje twoje myśli, rujnuje twoje serce, rujnuje twój pokój, poczujesz cię bezpieczeństwa, chcę ci powiedzieć, czy zadać pytanie razem z Pawłem. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Czy Boże usprawiedliwienie straciło w twoich oczach jakąś wartość? Czy przestało ono być skutecznym w działaniu wobec ciebie? Boże usprawiedliwienie jest mocniejsze niż oskarżenia diabła. Boże oskarżenie jest mocniejsze niż to, co mówi o tobie czy o nas świat. Boże usprawiedliwienie, jest mocniejsze niż czasami podstępne oskarżenia od braci. Ale Boże usprawiedliwienie przede wszystkim jest mocniejsze, ważniejsze, potężniejsze niż oskarżenia, które samych siebie obwiniamy. Pomyśl o tym, bo chciałbym tu w tym miejscu powiedzieć Sela. Odwróć się, zatrzymaj, zastanów. Przemyśl, czym jest Boże usprawiedliwienie. No dobrze. Kto nas będzie potępiał? Któż nas będzie potępiał? W 34 wierszu Paweł pyta. Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Jezus umarł za nas. Jezus zmartwychwstał, zasiadł po prawicy Boga, wstawia się teraz za nami. Jest kapłanem, jakiego potrzebowaliśmy, jakiego potrzebujemy. Jesteśmy, drodzy, zabezpieczeni, oczyszczeni i On wciąż wstawia się za nami. Czy jeszcze potrzebujesz jakiejś uzupełniającej obietnicy? I ostatnie z serii pytań, które apostoł Paweł w tych kilku wersetach końcowych 8 rozdziału zadaje. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Któż nas odłączy? Czasami możesz mieć poczucie niepewności, lęku, bo jakieś oskarżenie, bo coś ci się nie udało, powinęła się noga, upadłeś, zgrzeszyłeś. I wtedy oskarżyciel przychodzi i przekonuje, ty, dziecko Boże, tak się zachowałeś? Nie masz już społeczności z Bogiem. O, Bóg się od ciebie odwrócił. Oj, on już teraz brzydzi się takimi dziećmi. Nie, 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 przestajesz być jego dzieckiem. Posłuchaj apostoła Pawła. Kto z nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz, który tu jest synonimem śmierci? Mając takie zapewnienia, bracia i siostry, wsłuchujmy się w te Boże odpowiedzi, które kryją się za tymi pytaniami, które tutaj w tej końcowej części 8 rozdziału Listu do Rzymian są zawarte. A jednak, mając te wszystkie zapewnienia, pojawia się może kolejne, no więc to dlaczego chrześcijanie wierzący ewangelicznie również cierpią? Spodobała mi się odpowiedź C.S. Lewisa, który słysząc takie pytanie odpowiedział właściwie też pytaniem. I to taka forma jest, że czasami na pytania odpowiadamy pytaniem. Wtedy on odpowiedział w ten sposób, a dlaczego mieliby nie cierpieć? Przecież to tylko oni są w stanie przetrwać i przejść zwycięsko przez każde doświadczenie. Nie wiem, czy to natchnione, ale dla mnie inspirujące stanowisko, które zawarł w tym zdaniu lubiany przeze mnie autor. A ja kończąc, chciałbym postawić wam, drodzy słuchacze, jeszcze jedno, być może najważniejsze pytanie. Najważniejsze pytanie w twoim przypadku. Czy kiedykolwiek pokutowałeś przed Bogiem? Czy przyjąłeś od Niego przez wiarę przebaczenie i zbawienie w Jezusie Chrystusie? Albo list do Rzymian 2:4. Albo może lekceważysz Boże bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Ty jednak przez zatwardzałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Dziś należy do ciebie. Co prawda dziś wybory zostały odwołane, ale ty i ja każdego dnia nieodwołalnie stajemy przed dokonaniem wyborów. Wybierz właściwie. Wybierz życie. Amen.